audycję zrealizowano w ramach projektu Kielecki Uniwersytet Ludowy imienia Andrzeja Kadłubka. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju uniwersytetów ludowych na lata 2020-2030.
Jan Piwnik Ponury, bardzo ciekawa postać pochodząca z ziemi świętokrzyskiej, urodzony w Janowicach koło Nowej Słupi, syn chłopów, rodziny chłopskiej, który jakby nie miał możliwości rozpoczęcia kariery inaczej niż przez mundur, jak to wtedy mówiono. Bardzo szybko dostrzegł swoją szansę w służbie wojskowej, został skierowany do Szkoły Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie ukończył tę szkołę w stopniu podporucznika, ale służba wojskowa to był jakby pierwszy etap jego działalności, ponieważ on widział się w ogóle w służbach mundurowych, widział tam swoją przyszłość, dlatego zgłosił się też do Policji Państwowej, gdzie również ukończył szkołę policyjną i uzyskał stopień aspiranta. Miał bardzo ciekawe zdolności, był bardzo dobrym organizatorem, bardzo dobrym dowódcą, bardzo sprawiedliwym, bardzo surowym, ale przez to żołnierze go kochali, jego podwładni go bardzo, bardzo szanowali, co było bardzo widoczne w czasie wojny obronnej w 1939 roku, kiedy on dowodził zmilitaryzowaną kompanią Policji Państwowej, którą zdołał wyprowadzić do Rumunii, nie dając się pokonać wrogowi, nie dając się rozbić, dbając o to, żeby wszyscy żołnierze z nim przeszli przez granicę, żeby ich po prostu ochronić, uratować przed niewolą. Później skierował się do Francji, gdzie zaciągnął się do Armii Polskiej we Francji, tam był artylerzystą. No ale jak wiemy, cała historia kampanii francuskiej okazała się krótka i Armia Polska nie zdążyła na ziemi francuskiej pokazać, na co ją stać. Poza kilkoma epizodami niestety podzieliła los armii francuskiej, czyli dość szybko poszła w rozsypkę, musiała się albo internować, albo ewakuować do Wielkiej Brytanii. Część wojsk przeszła do Szwajcarii, do neutralnego kraju, a część na okrętach ewakuowała się do Wielkiej Brytanii. I właśnie w tej grupie znajdował się Jan Piwnik, młody porucznik Wojska Polskiego, który na jednym z ostatnich okrętów ucieka z Francji do Wielkiej Brytanii, gdzie dalej kontynuuje służbę w Wojsku Polskim. Ale to był człowiek, który chciał bardzo działać. Natomiast nie będąc lotnikiem, w 1940 roku niewiele mógł zdziałać w Wielkiej Brytanii, bo tylko w zasadzie piloci, no i marynarze na nielicznych okrętach walczyli czynnie z wrogiem. Wojska lądowe dopiero były formowane, dopiero były budowane w Armię Polską w Wielkiej Brytanii. Trwało to długo, nie zanosiło się na razie na walki lądowe Brytyjczyków z Niemcami, więc Jan Piwnik, jako człowiek energiczny, aktywny, postanowił w jakiś sposób wrócić do kraju i rozpocząć walkę w ojczyźnie. Zgłosił się do jednostek wojskowych, które zajmowały się szkoleniem agentów mających być przerzuconych do Wielkiej Brytanii i przeszedł cały cykl szkolenia w takich obozach treningowych zwanych Maupim Gajem, gdzie szkolono żołnierzy we wszystkich możliwych dyscyplinach, we wszystkich możliwych formach walki, gdyż ci żołnierze mieli być później tymi oficerami kadrowymi, którzy w okupowanych krajach mieli tworzyć, organizować ruch oporu. Jan Piwnik świetnie się do tej roli nadawał i już w 1941 roku jesienią zostaje zrzucony na spadochronie na ziemię polską, w okolicach Skierniewic ląduje na ziemi polskiej i oddaje się do dyspozycji Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, który kieruje go na Wołyń, gdzie ma organizować organizację wywiadowczą Wachlarz. Dlaczego na Wołyń? Dlatego, że Jan Piwnik tam służył w policji. Gdym był policjantem czynnym, to miał posterunki właśnie na Wołyniu, tam odbywał służbę i znał ten teren, więc idealnie się nadawał do tego zadania. Jan Piwnik działa na Wołyniu bardzo aktywnie, ale w pewnym momencie następuje wpadka, zostaje aresztowany, przebywa w więzieniu, z którego udaje mu się uciec, ale jest na tym terenie spalony. Mimo to dowództwo zleca mu bardzo ważne zadanie. Ma uwolnić z więzienia w mieście Pińsku aresztowanych oficerów Armii Krajowej. Z zadania wywiązuje się doskonale, przeprowadza bardzo brawurową akcję, w czasie której w zasadzie bez strzału udaje mu się uwolnić oficerów AK. Akcja ta jest tak szeroko komentowana w podziemnej prasie, w organizacjach konspiracyjnych, że dowództwo Armii Krajowej tą akcję i jego sposób jej wykonania wpisuje jakby do podręcznika konspiracyjnego jako wzorzec do naśladowania dla innych dowódców, że tak macie właśnie wykonywać tego typu akcje. Piwnik staje się znanym oficerem, staje się znanym żołnierzem. Jest też oczywiście bardzo aktywny, on chce walczyć aktywnie. Cały czas pisze do Komendy Głównej prośby o organizację oddziału partyzanckiego. Bardzo chce być dowódcą takiego oddziału. W tamtym czasie, w 1942 roku, jeszcze takie oddziały na ziemiach polskich nie funkcjonują. Są bardzo nieliczne, bardzo zakonspirowane, nie występują czynnie. Ale Piwnik mocno naciska, żeby taki oddział utworzyć i żeby on objął nad nim dowództwo. W tym czasie nadchodzą meldunki z ziemi świętokrzyskiej o znacznym rozwoju bandytyzmu na tych ziemiach. Tutaj bardzo dużo powstaje oddziałów takich szabrowników, bandytów, którzy z bronią w ręku napadają na miejscową ludność. I dowództwo Armii Krajowej zgadza się wiosną 1943 roku na utworzenie, na próbę takiego oddziału w Górach Świętokrzyskich, który będzie przede wszystkim zwalczał ten bandytyzm, oczywiście prowadził pracę wywiadowczą, organizacyjną, no i oczywiście również prowadził walkę z Niemcami, ale w takim bardzo ograniczonym zakresie, ponieważ wszyscy pamiętają, że gdy na tych terenach walczył major Hubal, no to jedną z metod niszczenia zaplecza partyzantów było po prostu represje wobec ludności, masowe represje. Dlatego tutaj bardzo uważano, żeby ten oddział nie rozrósł się za bardzo i żeby nie przyniósł niepotrzebnych strat wśród ludności cywilnej. Jan Piwnik, który zostaje dowódcą tego oddziału, rozpoczyna jego organizację wiosną 1943 roku jako takie miejsce postoju tej grupy. Wybiera uroczysko Wykus, niedaleko Wąchocka, na szczycie góry, w lesie, niedaleko dawnego obozu powstańców styczniowych generała Langiewicza. I tam tworzy obóz wojskowy, w którym rozbudowuje, szkoli oddział Armii Krajowej. Żeby dodatkowo rozbudować ten oddział, żeby go dodatkowo wzmocnić, w pobliskim Suchedniowie zakłada tajną fabrykę broni i rozpoczyna produkcję pistoletów maszynowych Sten. To były pistolety maszynowe angielskiej produkcji, bardzo proste w konstrukcji, budowane specjalnie właśnie dla oddziałów spadochronowych, dla oddziałów dywersyjnych. I ta broń jest idealna do skopiowania i do produkowania w warunkach, no można powiedzieć, chałupniczych. I ta produkcja w Suchedniowie się rozpoczyna. Te steny zaczynają być dostarczane do oddziałów leśnych, także cała organizacja tego zgrupowania Armii Krajowej na Wykusie no, jest naprawdę na wysokim poziomie. Jan Piwnik przyjmuje pseudonim Ponury i pod tym pseudonimem będzie już bardzo szeroko znany w historii Polski, ponieważ historia jego oddziału zaczęła się dynamicznie rozwijać. W czasie, kiedy rozchodzi się wieść, że na Wykusie powstaje nowy oddział Armii Krajowej, duży, który będzie tutaj największym w regionie, zaczynają napływać ochotnicy i oddział się bardzo szybko rozrasta. Początkowo było to 100 ludzi, a w szczytowym okresie ponad 300 żołnierzy. Była to już bardzo duża grupa, którą ciężko było ukryć w terenie i która zaczęła mieć problem z obławiami niemieckimi. Niemcy, dowiedziawszy się o działaniach Ponurego, no rozpoczynają obławy. Tych dużych obław było 3. Jedna z nich odbyła się zaraz na początku działalności w lipcu 1943 roku, kiedy Niemcy po raz pierwszy, 12 lipca, spacyfikowali miejscowość Michniów. To była sytuacja, która spowodowała, że Ponury wyruszył ze swoim oddziałem na akcję odwetową i 12 lipca w nocy dokonał napadu na wojskowy pociąg z oficerami niemieckimi, który przejeżdżał przez miejscowość Suchedniów. Niemcy zareagowali bardzo gwałtownie i 13 lipca spacyfikowali drugi raz miejscowość Michniów, wymordowali wtedy wszystkich mieszkańców tej wioski, a wioskę doszczętnie zniszczyli. Obława, która odbyła się później, zmusiła Ponurego do wycofania oddziału i przeorganizowania, ale oczywiście walki nie zaprzestał, ta walka toczyła się cały czas w Górach Świętokrzyskich, aczkolwiek sprawa Michniowa zaczęła być no, takim poważną zadrą zarówno dla Ponurego, jak i dla innych żołnierzy, no bo zbrodnia była bardzo okrutna i miała na celu zastraszyć społeczeństwo polskie, ale zastraszyć też dowództwo Armii Krajowej, żeby ono zaczęło wpływać na partyzantów, żeby zaprzestali walki i taki cel też to ta pacyfikacja, jak to mówiono, osiągnęła, bo dowództwo Armii Krajowej zarzucało Ponuremu, że jego walka w terenie powoduje niepotrzebne straty wśród ludności cywilnej. Ale Ponury walczy dalej, przebija się przez kolejną obławę w sierpniu 1943 roku, zadaje bardzo duże straty Niemcom, jego legenda rośnie, sława oddziału rośnie, przybywa kolejnych, nowi żołnierze się pojawiają, oddział się rozrasta, co oczywiście z jednej strony niepokoi dowództwo Armii Krajowej, z drugiej strony bardzo cieszy mieszkańców świętokrzyskiej ziemi, gdzie ten oddział bardzo aktywnie działa. Niestety, gdy dwie obławy nie trafiają w oddział Ponurego, Niemcy podejmują akcję wprowadzenia do oddziału szpiega i udaje im się pozyskać do współpracy z gestapo jednego z oficerów zgrupowania porucznika Jerzego Wojnowskiego, pseudonim Motor, który to Motor zaczyna sypać, jak to mówi się wtedy popularnie, czyli po prostu zdradzać tajemnicę oddziału Niemcom. Zdrada Motora jest o tyle bolesna, że bardzo szybko Niemcy wpadają na ślad jednego z najbardziej zaufanych przyjaciół Ponurego, porucznika Robota, którego udaje się osaczyć w zasadce pod Niekłaniem i który ginie w walce z Niemcami. Jest to wielka strata, to był bardzo ważny oficer, też zrzucony na spadochronie z Anglii, który mocno wspierał tutaj działania dywersyjne oddziału Ponurego. No i zdrajca Motor zaczyna też dawać coraz dokładniejsze wskazówki odnośnie miejsca zakwaterowania oddziału. Wskazówki Motora powodują, że w październiku 1943 roku Niemcy organizują taką ostateczną obławę, która ma na celu zniszczenie oddziału Ponurego na Wykusie. Obława, mimo drobiazgowego planu, który rozpisał Motor, na szczęście nie dosięga oddziału Ponury. Ponuremu udaje się wyprowadzić z zasadzki swój oddział, chociaż poniósł spore straty w tej bitwie, ale wtedy już zorientował się, że ktoś z jego najbliższego otoczenia musi donosić Niemcom, ponieważ Niemcy mieli doskonale rozpisany plan, jak zaatakować oddział na Wykusie i to śledztwo, które przeprowadzono, wykazało, że zdrajcą jest Motor, który później został osądzony przez swoich towarzyszy w czasie rozprawy przed sądem polowym. Natomiast sam ponury po obławie październikowej zaczyna coraz bardziej popadać w konflikt z dowództwem Armii Krajowej. Zbliża się też zima, oddział przenosi się w listopadzie w okolice Nowej Słupi, w okolice rodzinne Jana Piwnika i tam też dostaje on rozkaz przeniesienia na ziemię nowogrodzką, czyli zostawienia oddziału w Górach Świętokrzyskich i przeniesienia się w zupełnie inne regiony Polski. Gdy ponury jako żołnierz rozkaz przyjmuje i wykonuje, jego miejsce w oddziale przejmuje kapitan Kaszyński Nurt, który później już dowodzi tym oddziałem aż do samego końca, czyli do rozwiązania oddziału w 1944 roku w grudniu. Natomiast sam Jan Piwnik dostaje przydział na Nowogródczyznę, tam zaczyna, jak to on, z właściwą sobie energią organizować oddziały Armii Krajowej, przygotowywać je do realizacji planu Burza, który to plan zakładał, że w czasie ofensywy radzieckiej Armia Krajowa wystąpi przeciwko Niemcom, razem z Armią Czerwoną oczywiście, ale oczywiście po pokonaniu Niemców będzie występować w roli gospodarza wyzwolonych terenów jako przedstawiciele rządu polskiego w Londynie. I ten plan zaczęto realizować latem 1944 roku. Wtedy to ponury rozpoczyna akcję rozbijania takich punktów oporu niemieckich na ziemi wileńskiej. I właśnie tam 16 czerwca 1944 roku w czasie ataku na niemiecki bunkier major Jan Piwnik ponury niestety ginie. Gdy trafiony kulą przewraca się na ziemię, dobiegają do niego jego przyjaciele, a on zdążył jeszcze wyszeptać, żeby pozdrowili jego żonę, rodziców i Góry Świętokrzyskie. W ten sposób ginie jeden z najsłynniejszych polskich partyzantów, bohater ziemi świętokrzyskiej, bohater Polski, który całym sercem walczył o wolność tego kraju, a mimo to po śmierci, gdy został pochowany w Wawiórce na ziemiach dzisiejszej Białorusi, władze polskie po II wojnie światowej odmówiły sprowadzenia prochów majora do Polski. Uważano, że jako bohater Armii Krajowej niekoniecznie wpisuje się w aktualną retorykę, narrację historyczną, jaka panowała w Polsce Ludowej. I mimo starań jego przyjaciół ze Związku Kombatantów Armii Krajowej nie udało się aż do lat 80. sprowadzić prochów majora do Polski. Dopiero w 87 roku staraniem żołnierzy dawnej Armii Krajowej prochy majora zostały przywiezione do Polski i pochowane w klasztorze cystersów w Wąchocku, gdzie też mamy płytę pamiątkową po piersie, no i na rynku w Wąchocku pomnik majora ponurego, który przypomina nam o tym naprawdę bardzo wybitnym, odważnym i pełnym patriotyzmu żołnierzu Armii Krajowej.